Berwińskiego 5.
A państwa i naszym gościem jest Mikołaj Wiza, radca prawny z kancelarii DSK. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam słuchaczy.
No właśnie, i już od kilku miesięcy nie ma dnia bez informacji o sztucznej inteligencji, o jej możliwościach i często nietypowym zastosowaniu. Kilka tygodni temu można było nawet usłyszeć piosenkę, którą właśnie AI wygenerowało jako hit od Drake'a i zespołu The Weeknd. No i nagle pojawia się ten problem, bo ten problem dotyczy i samych artystów, no i przede wszystkim to jest finansowy problem dla wytwórni. Mianowicie, kto staje się właścicielem praw autorskich w takiej sytuacji, kiedy właśnie wygenerujemy coś, czyli teoretycznie my to tworzymy, ale może to zrobić teraz już naprawdę nastolatek albo dziecko i to później funkcjonuje w internecie, w mediach społecznościowych, wszędzie. Zaczyna teoretycznie może i nawet na siebie zarabiać, ale właśnie do zarobków jeszcze i do wartości pieniężnych wrócimy. Kto jest właścicielem intelektualnej pracy?
Myślę, że na ten temat powstanie jeszcze wiele prac doktorskich i profesorskich, natomiast powinniśmy się na początku zastanowić nad tym, jak powstają w ogóle utwory chronione, czyli tak naprawdę produkty, piosenki, obrazy chronione prawami autorskimi. W pierwszej kolejności, żeby powstał taki utwór, musimy mieć do czynienia z działalnością człowieka, ponieważ jest to zazwyczaj produkt, piosenka, obraz stworzony przez człowieka i ten utwór ostatecznie musi mieć jeszcze dwa elementy. Musi być stworzony, mieć charakter indywidualny oraz musi mieć charakter twórczy. I teraz możemy się nagle zastanowić, czy w momencie, w którym sztuczna inteligencja tworzy jakiś obraz, piosenkę lub jakiekolwiek dzieło, mamy do czynienia z działalnością człowieka. No, automatycznie odpowiedź powinna wynosić nie, bowiem wydaje mi się, że w przypadku, w którym programujemy sztuczną inteligencję albo twórcy odpowiedniej sztucznej inteligencji programu internetowego tworzą, czy aplikacji tworzą tą sztuczną inteligencję, oni już w jakiś sposób są chronieni przez prawa autorskie. Ten ich program będzie chroniony prawami autorskimi. Natomiast to, co już sam ten program wytworzy, czy to na podstawie informacji przekazanych przez użytkowników, czy samodzielnie na podstawie jakichś wewnętrznych algorytmów, co do których nie mają dostępu już ci programiści, no to w tym przypadku nie mamy tego elementu ludzkiego. No ale teraz spójrzmy z innej perspektywy. Skoro ja jestem użytkownikiem i używam tej aplikacji, załóżmy na przykład ChatGPT albo Midjourney, to jest taki program do tworzenia obrazów poprzez pisanie tylko i wyłącznie opisu tekstowego, czy ja wpisując ten swój opis tego obrazu dokonuję jakiejś czynności, która ma charakter twórczy lub indywidualny?
I trudno odpowiedzieć na to pytanie. Prawda? Teoretycznie coś tworzymy albo wzmuszamy maszynę do tworzenia, a my sami tego nie robimy.
Dokładnie, ponieważ nie jesteśmy nawet w stanie przewidzieć, co ten program ostatecznie nam wyprodukuje. Powstaje jakiś obraz, my mamy jakąś wizję gdzieś tam u siebie w głowie, co powinno powstać, ale tego końcowego efektu nie znamy.
Czy on jest losowy?
Jest losowy. Jest w dużej mierze dla nas przynajmniej losowy. Więc tutaj tego elementu twórczego nie mamy. Nie mamy też tego elementu indywidualnego. No nie jest to jakaś nasza praca, gdzie my tylko i wyłącznie wymyśliliśmy ten opis tekstowy i nikt inny nie może go powtórzyć. Bo pomysły, co do zasady, nie są chronione prawem autorskim. No ale teraz zastanówmy się dalej. Jeżeli, załóżmy, stworzyliśmy pierwszą wersję tego obrazu i wiemy już mniej więcej, co sztuczna inteligencja nam wytworzy i zaczynamy współpracować z tą sztuczną inteligencją, aby osiągnąć jakiś konkretny efekt, czy staramy się delikatnie zmienić pewne aspekty, na przykład z tyłu zamiast morza chcemy góry, albo chcemy, aby był jaśniejszy lub ciemniejszy. I zaczynamy.
Teoretycznie tej naszej pracy jest coraz więcej.
Coraz więcej. I w pewnym momencie, ja przynajmniej stoję na takim stanowisku, gdzieś ten element indywidualny i twórczy następuje. Nie wiem, czy to będzie 10 iteracji, czy to będzie 15 iteracji, co są zawsze bardzo nieuchwytne i zawsze indywidualnie oceniane w każdym postępowaniu aspekty. Natomiast w którymś momencie myślę, że możemy osiągnąć taki element indywidualny i twórczy w przypadku tworzenia takiego dzieła.
Ale pytanie, jak to mierzyć?
To będzie pytanie, myślę, które w najbliższych latach będzie przedmiotem wielu procesów sądowych, szczególnie ze strony użytkowników, którzy będą starali się ochronić swoje prace wytworzone w ten sposób przed sądami i zapewnić jakiś poziom ochrony swojemu wysiłkowi, który został włożony. Myślę, że najłatwiejszym rozwiązaniem, przynajmniej na obecnym etapie, jest wykorzystywanie takich obrazów przez artystów albo utworów przez artystów, bowiem te osoby są kompetentne w wystarczającym stopniu, aby ściągnąć i pobrać taki obraz, taki utwór i dodać do niego już oddzielnie, poza tym programem sztucznej inteligencji, własne elementy, które będą w wystarczającym stopniu twórcze i w wystarczającym stopniu indywidualne. A jak to mierzyć? Cóż, no, to jest świat prawniczy, który ma naprawdę różne opinie na ten temat, ponieważ niektórzy oceniający tą sytuację uważają, że wystarczy naprawdę minimalny zakres tej twórczości i indywidualności włożony, a niektórzy uważają, że on musi być znaczący. I to jest, oczywiście są to skrajnie niedookreślone określenia, natomiast no, możemy z pewną dozą pewności powiedzieć, że jeżeli ktoś będzie w stanie udowodnić, że włożył ten wysiłek i że od tego początkowego efektu do tego końcowego efektu różnica jest znacząca, on dyrygował tymi postępami tej pracy, to zawsze musimy mieć z tyłu głowy, że to on będzie prawdopodobnie tym twórcą koniec końców. Tylko tak naprawdę najlepszą metodą, żeby to ostatecznie weszło w naszą tkankę społeczną, będzie, myślę, edukacja coraz większej ilości osób o tym, czym są prawa autorskie i jak je chronić oraz kiedy one powstają. Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji myślę, że ten temat będzie coraz bardziej popularny i powinien się pewnie pojawiać również wśród licealistów czy uczniów szkół podstawowych, szczególnie w tych późniejszych klasach, bo oni są również twórcami bardzo dużej ilości utworów czy produktów.
Podziemie bardzo kreatywne. No dobrze, ale już teraz wiemy, że powstaje mnóstwo dzieł właśnie przy pomocy sztucznej inteligencji, czy obrazów, czy piosenek, czy nawet są już pierwsze publikowane książki, opowieści przez sztuczną inteligencję, ale jednak ktoś otrzymuje za to wynagrodzenie. Tu też nie rodzi się problem? Czy po prostu to jest jeszcze na razie taka nisza, czy działa to trochę na zasadzie trochę jeszcze szalonej, nieogarniętej rzeczywistości, ale to wkrótce będzie wszystko uporządkowane.
Oj, myślę, że wkrótce nie będzie to uporządkowane, bo niestety prawo zazwyczaj ma, a na szczęście albo nieszczęście, działa dużo wolniej niż zmiany technologiczne i społeczne. Natomiast myślę, że wyrobi się pewna praktyka, która będzie pozwalała ocenić, czy w danym przypadku mamy do czynienia z tym utworem, a nie tylko z dziełem wygenerowanym przez sztuczną inteligencję, czy też nie. Mogę powiedzieć tyle, że już kilku twórców i artystów troszkę prowokacyjnie kierowało tego rodzaju dzieła, które oni stworzyli tylko i wyłącznie przy użyciu sztucznej inteligencji, bez jakby wkładu swojego własnego, do różnych podmiotów, które teoretycznie mają nadać ten stopień ochrony tych praw autorskich i za każdym razem były one odrzucane obecnie, ponieważ ten czynnik ludzki jest cały czas czynnikiem dominującym przy powstawaniu tych wszystkich utworów. Więc jeżeli ktoś pobiera wynagrodzenie obecnie za takie dzieło stworzone przez sztuczną inteligencję, możemy z pewną dozą pewności powiedzieć, że albo ma bardzo dobrych prawników, którzy zabezpieczyli go na takie okoliczności, albo jednak włożył wystarczająco dużo wysiłku w dopracowanie tego, co wytworzyła sztuczna inteligencja, aby móc powiedzieć, że tak, ja to stworzyłem przy pomocy sztucznej inteligencji, tak, ale czym się to różni ostatecznie od Photoshopa czy jakiegoś edytora dźwięku, skoro to jest tylko i wyłącznie narzędzie.
To jest już drugie pole do dyskusji. Dobrze, to za chwilę do dyskusji wrócimy. Teraz zespół Demona i Asfaltowe Łąki. Utwór jeszcze z 2008 roku. Nikt wtedy o sztucznej inteligencji nie myślał. No, chyba, że w kontekście wielkich produkcji filmowych. 13:43. Słuchają Państwo. Już za 14 minut, godzina 14, my wracamy do rozmowy z Mikołajem Wizą, który jest radcą prawnym z kancelarii DSK. Rozmawiamy o sztucznej inteligencji. No i właśnie, może warto też wrócić do tego aspektu weryfikacji dzieła. Czy to też nie jest tak, że to właśnie sztuczna inteligencja będzie pomocna przy tym, żeby zweryfikować, czy to dzieło właśnie powstało przy pomocy tylko rąk, czy umysłu ludzkiego, czy właśnie sztucznej inteligencji?
Już teraz powstają pewnego rodzaju narzędzia, które mają pomóc szczególnie w przypadkach pisania prac magisterskich, prac licencjackich, tych prac dyplomowych, w rozpoznawaniu, czy została ona stworzona przy współpracy sztucznej inteligencji, czy też nie. Natomiast efektywność takich narzędzi jest cały czas stosunkowo niska. Część z tych narzędzi pokazuje, że prawie każda praca, nawet 100% napisana przez człowieka, jest współtworzona przez sztuczną inteligencję, a część tych narzędzi pokazuje dane, z których de facto nie da się wyciągnąć za dużo wniosków. Wynika to z prostego powodu. Obecnie te narzędzia bazują tak naprawdę tylko i wyłącznie na informacjach, które zostały przygotowane przez ludzi. Także sztuczna inteligencja, która jeszcze nie jest odpowiednio skalibrowana, nie będzie w stanie bardzo dobrze rozpoznać, czy dane dzieło powstało przy użyciu sztucznej inteligencji, czy też nie. Natomiast to się będzie zmieniało. Biorąc pod uwagę, jak wiele teraz produktów sztucznej inteligencji biega po internecie w ten czy inny sposób, to można przewidzieć, że w niedalekiej przyszłości te programy będą coraz skuteczniejsze w rozpoznawaniu, czy dany produkt, dany utwór, dane dzieło przejawia te poszczególne cechy, które można wskazać u sztucznej inteligencji, czy też nie. I myślę, że w przyszłości będzie to potężne narzędzie, które znacząco usprawni ochronę prawną autorską w internecie. Bo wyobraźmy sobie wyszukiwarki nakierowane tylko i wyłącznie na to, aby wyszukiwać na poszczególnych stronach, czy jest tam dany utwór i czy ten utwór został odpowiednio opłacony. No, potężne narzędzie. Zresztą te wyszukiwarki obecnie, które funkcjonują, mają w niedługiej przyszłości zostać zastąpione teoretycznie przez narzędzia oparte o sztucznej inteligencji. Już teraz Microsoft ze swoją wyszukiwarką Bing stara się to uczynić i dlatego Google tak bardzo się przestraszył tej rewolucji, która teraz nastąpiła.
Czyli reasumując, jeżeli bierzemy pod uwagę prawa autorskie, to dzieło, które zostało całkowicie wytworzone przy pomocy sztucznej inteligencji i tego wkładu autorskiego z naszej strony jest niewiele, to najzwyczajniej prawa autorskie należą do nikogo.
Dokładnie tak jest. Jest to produkt, jeszcze nie mamy odpowiedniej nazwy w prawie, ale pracujemy nad tym, który nie posiada ochrony prawnoautorskiej i nie należy do nikogo.
Ale już wszystko jeszcze się może zmienić i to w najbliższym czasie, o czym będziemy z pewnością jeszcze rozmawiali. Państwo i naszym gościem był Mikołaj Wiza, radca prawny z Kancelarii DSK. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Państwu.